Na dwa głosy to letnia seria rozmów o życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Karolina oddaje stery nad rozmową i siada do dialogu z różnymi rozmówcami o przyjaźni, marzeniach, pracy i wartościach. Nowy odcinek czeka na Was w każdy poniedziałek lata. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTubie oraz Spotify dostaniecie go w wersji wideo.
Odkąd pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, to zadawałam sobie pytanie, czy to, co przytrafia się mi i ludziom w moim otoczeniu, to jest przypadek czy przeznaczenie?
O.
I myślę, że to jest mocne pytanie na start, ale ja teraz odpowiedziałabym chyba, że oba naraz.
Tak.
Też tak myślisz?
Tak.
A opowiesz nam, jak ty rozumiesz tę dynamikę?
Znaczy myślałam, że ty zaczniesz, szczerze powiedziawszy, ale tak, w ogóle ostatnio wpadłam na to, że rzeczywiście my możemy i jednocześnie kreować swoją rzeczywistość i ulegać pewnego rodzaju przeznaczeniu. I podzieliłam się tą genialną myślą z moją terapeutką medycyny chińskiej. Ona powiedziała, Chińczycy na to wpadli tysiące lat temu.
O proszę. Tak. Czyli po raz kolejny mamy do czynienia z pewnymi mądrościami, które są w naszej kulturze, może nie w naszej kulturze, ale w innych kulturach od dawna. I my dopiero dochodzimy do tego, żeby to zaakceptować. Pewnie za tym podąży za ileś tam lat nauka.
I mainstream.
Wszyscy, tak, i wszyscy będą już zgodni co do tego, że mamy tutaj i rolę przypadku, i jakiś element losowy. Mam ci wytłumaczyć, jak ja do tego doszłam. Powiem ci, zostawiłam to pytanie chyba na wiele lat i nie zastanawiałam się nad tym, ale myśląc o naszej rozmowie, zdałam sobie sprawę, że na to pytanie po prostu nie da się odpowiedzieć, bo te wszystkie siły pracują naraz. Czyli my mamy pewną sprawczość jako my, ale w momencie, kiedy każdy człowiek ze swoim zestawem narzędzi i przekonań działa, bo ma wolną wolę, o czym też często mówisz, no to jeżeli 8 miliardów ludzi w ten sposób operuje, nawet jeżeli jest to właśnie przeznaczenie czy jakiś program, no to ten element losowy jest nieunikniony, tak. Bo jest za dużo zmiennych.
Tak, absolutnie.
I na przykład dla mnie to jest fascynujące, jednocześnie uwalniające, bo wiem, że nie mam aż takiej kontroli, że to nie jest tak, że mogę zawładnąć każdą decyzją i każdym rezultatem w moim życiu, ale też daje mi właśnie ten element takiej ekscytacji, pewnego zaufania, tego, że okej, mam jakiś pomysł, jakbym chciała, żeby wyglądało, nie wiem, moja kariera, ale muszę oddać kontrolę i zobaczyć, co się wydarzy. Czyli tutaj wątek, życie to gra.
Tak, absolutnie, absolutnie. Ja uważam, że my w ogóle, ten cały koncept prawa przyciągania, manifestacji, to jest połączenie tego, co my robimy, z tym, co robi dla nas siła wyższa, jakkolwiek ją rozumiemy, ale tą siłą wyższą może być po prostu życie, może być pole kwantowe, może to być, jeżeli tak postrzegamy siłę wyższą, Bóg, może to być wszechświat. Natomiast to jest tak naprawdę gra dwóch energii. Ja, człowiek i ta energia zewnętrzna. I rzeczywiście jest tak, że my mamy bardzo duży wpływ na to, jak wygląda nasze życie w takim szerokim kadrze. My nie możemy sobie, tak naprawdę nie mamy wielkiego wpływu na to, jak wygląda każda jedna sekunda naszego życia. Czy jak nie wiem, dany dzień przebiegnie tak naprawdę jeden do jednego. Oczywiście my mamy wpływ, bo możemy zdecydować, że chcemy być w tym dniu spokojne, chcemy być sprawcze, chcemy się czuć w określony sposób. Ale no nie mamy wpływu na to, że w danym momencie na przykład złamiemy obcas. No, czasami rzeczy się przydarzają, ale my mamy w szerokim kadrze wpływ na wszystko, mam wrażenie, w swoim życiu. To, jak moje życie z perspektywy roku będzie wyglądało, czy 10 lat, na to mam wpływ. To, czy ostatecznie będę miała taką karierę zawodową, czy inną, czy będę spełniona zawodowo, czy nie, czy będę w relacji szczęśliwej, romantycznej, czy nie, to zależy w całości ode mnie. Jestem absolutnie o tym przekonana.
I to jest ekstra, że używasz stwierdzenia, mam na to wpływ. Czyli tutaj mamy od razu ten element sprawczości, ten element, który mówi nam, że my, jeżeli włożymy pracę, to dostaniemy to, czego chcemy. A mam wrażenie, że duchowość czy praca z prawem przyciągania, manifestowanie stało się bardzo popularne w ostatnim czasie i trochę nam urosło do takiego mema, że nawet jak oglądam sobie jakieś filmy czy seriale, to tam zazwyczaj jest jakaś postać, która właśnie powie, że coś zmanifestowała, to jest lekko, wiesz, wyśmiane.
Czy
są osoby, które no właśnie nie są jakimiś bohaterami, które stanowią jakiś autorytet w danym programie. To jest ta osoba, która właśnie powie jakąś ezomądrość. I okej, jednocześnie fajnie, że to jest popularne, więcej osób z tego korzysta, ale też doszło do momentu, w którym też dużo osób to wyśmiewa, bo to często nie jest niczym poparte. I my trochę o tym gadałyśmy w tym naszym odcinku o spiritual bypassing, nie? Tak. Że tutaj jest właśnie ta cienka granica, ale wydaje mi się, że byłoby szkoda dla wszystkich tak naprawdę, gdybyśmy wsadzili tą duchowość, prawo przyciągania do takiego worka, a dobra, to jest jakaś tam zabawa dla infantylnych ludzi, bo jest tyle dobrego, ile możemy z tego wynieść. Więc właśnie pytanie, jak to ubrać w takie słowa, żeby masa przyjęła to jako kolejną zasadę, za którą można podążać w życiu, nie wyśmiewała tego i mogła z tego po prostu korzystać.
Ale pytasz z perspektywy nauczyciela, jak to ubrać, czy...
Tak. W sensie, jak o tym rozmawiać? Jak ty na przykład to przedstawiasz, czy masz tak, że na przykład do ciebie przychodzą ludzie, którzy z założenia są uduchowieni, nie musisz ich do tego przekonywać? Czy jesteś też otwarta na tak zwanych sceptyków, bo chcesz dać ludziom te narzędzia, żeby każdy mógł po prostu ulepszyć swoje życie, jakkolwiek by to banalnie nie zabrzmiało?
Wiesz co, u mnie to jest tak, że przede wszystkim ja jestem bardzo sceptyczna i ja na przykład nie miałam takich myśli, jestem zachwycona w ogóle historią o tym, że jako dziecko już kminiłaś prawo przyciągania.
Z moim tatą to rozkminiałam. Mogliśmy dojść do porozumienia.
To jest genialna historia, bo ja w ogóle zaczęłam dotykać tematu prawa przyciągania, nie wiem, kilkanaście lat temu, czyli już jako naprawdę mocno dorosła osoba. I bardzo długo u mnie to było tak, że to była gra pomiędzy tym, że chciałabym wierzyć, że to jest prawda, a jednocześnie to programowanie mainstreamowe, to czego jesteśmy uczeni w szkołach, to takie po prostu, tak naprawdę my jesteśmy uczeni tego, co się odbywa w tym polu, które nazywam polem przewidywalnym. 2+2=4, koniec pieśni, nie? I tutaj te dwie myśli bardzo mocno ze sobą walczyły w mojej głowie. Ale ta myśl o tym, że jednak to może być prawda, była na tyle silna i na tyle nęcąca, że ja podążałam za tym i w końcu sama sobie udowodniłam i później udowodniłam sobie wielokrotnie, że to jest prawda. Więc zacznijmy od tego, że jestem sceptyczna, więc jak do mnie przychodzi sceptyk, to ja nie mam żadnego problemu. To jest mój człowiek po prostu. Jak przychodzi do mnie ktoś właśnie taki, wiesz, po prostu tęcza, jednorożce i tak dalej, to mnie jest chyba trudniej się z taką osobą dogadać, bo mam wrażenie, że największy problem w tej chwili, jeżeli chodzi o szerzenie tej wiedzy, a uważam, jakby absolutnie się zgadzam, że to powinien być mainstream, największy problem polega na tym, że dużo osób się tym zachwyciło, bardzo niewiele osób wykonało robotę, ale tak dużo osób, jak się tym zachwyciło, tak prawie tak samo dużo osób o tym uczy. I ja to roboczo dla siebie nazywałam tym efektem audiobooka, że to są nauczyciele audiobooki, czyli ktoś, kto przeczytał jedną książkę i o tym, i powtarza to, co przeczytał, powtarza to, co usłyszał, nie wykonawszy w ogóle roboty i nie mając w ogóle żadnych, czyli znowu linkujemy do naszej rozmowy o spiritual bypassing, ale ja uważam, że to jest największy problem w tej historii, bo to później generuje to takie podejście z przymrużeniem oka, to później generuje takie traktowanie tego tematu bardzo powierzchniowo. I oczywiście my możemy sobie, już znamy się i nasze prywatne rozmowy kręcą się bardzo często wokół prawa przyciągania i wokół nawet takich małych rzeczy pod tytułem, no wymanifestowałam więcej czasu, tak? Rozszerzyłam czas. Albo wymanifestowałam jakąś inną historię. Oczywiście, że tak, to się może dziać w takich bardzo małych, codziennych rzeczach, ale takie prawdziwe efekty w prawie przyciągania, w manifestacji wynikają z bardzo głębokiej pracy. I uważam, że rozwiązaniem tego problemu i odpowiedzią na to, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, żeby oni to przyjęli, uważam, że rozmawiać o tym powinni ludzie, którzy praktykują.
Ale też super, że powiedziałaś, że potrzebowałaś sobie udowodnić, że to działa. Raz, oczywiście, z punktu widzenia nauczyciela, żeby móc nauczać. Ja też jestem zwolenniczką tego, że jeżeli coś sprawdziłeś i przetestowałeś, to zadziałało, to dopiero wtedy
Absolutnie.
Możesz o tym mówić dalej, to niewątpliwie. Ale tutaj też pojawia się ten wątek, który z mojej praktyki manifestowania, czy też, ja nawet nie wiem, jak to nazywać, powiem szczerze, że nawet czuję, że te słowa robią więcej złego mm-hmm. niż dobrego w tym momencie. To jest to całe zjawisko tego mięśnia zaufania, tego trust muscle, mm-hmm. o którym mówi Lacey Phillips, o której na pewno dzisiaj jeszcze trochę poopowiadam, bo to jest moja po prostu geneza pracy z tymi materiami. Czyli właśnie to, że w momencie, kiedy spróbujesz nawet z tą dozą sceptycyzmu mm-hmm. i tobie to wyjdzie, to myślisz sobie, okej, mm-hmm. wyszło? To może uda się znowu. Mm-hmm. I w tym momencie są tematy, które dla mnie kiedyś były bardzo trudne, a w tym momencie mam w sobie na tyle dużo zaufania właśnie do swojej sprawczości mm-hmm. i do tego, że ja jestem w stanie tę rzecz dowieść czy czegoś tam dokonać, że mi to przychodzi z łatwością. Ale dopóki sobie tego nie pokażesz albo nie poobserwujesz, że inne osoby tego dokonały, no to ciężko jest nam w to uwierzyć, no bo dla naszego mózgu to jest coś zupełnie nowego.
Ale wiesz dlaczego? Tylko dlatego, że my jesteśmy od dzieciaka uczone tego spojrzenia mainstreamowego. Tylko dlatego. To nie jest dla naszego umysłu dziwne i nowe, dlatego że to jest co do zasady dziwne i nowe. To jest dokładnie tak samo, jak mówi się, że dzieci nie lubią warzyw. No, mhm. porozmawiaj z moją koleżanką, która jest weganką i jak była w ciąży ze swoimi dzieciakami, to już była weganką, więc one po prostu wpieprzają ogórki, jak każdy normalny, przeciętny trzylatek pączka by zjadł, prawda? Więc jakby to nie jest obiektywnie prawda, że to jest dla nas trudniejsze. My po prostu nie mieliśmy dostępu do tych informacji. Ale absolutnie ja uważam, że piękne w prawie przyciągania jest to, że ty nie musisz ufać, ty, który nas słuchasz, nie musisz ufać ani mnie, ani tobie. Możesz sobie to po prostu sprawdzić. I nie sprawdzić na zasadzie, chcę miliona dolarów i teraz siedzę w kwiecie lotosu i milion dolarów spada na moje kolana. Możesz to sprawdzić na małych rzeczach, na małych sytuacjach, od których nie zależy twoje życie.
No właśnie o to mi też chodzi, że zazwyczaj przykłady, które mamy w mainstreamie czy w jakichś filmach mówiących o prawie przyciągania, to są bardzo materialne, nie chcę mówić, że próżne, no bo w sumie jakby, wiesz, każdy ma takie potrzeby, jakie ma i takie pragnienia, jakie ma, więc też jakby nie chcę się tego zupełnie oceniać. Mhm. Ale to są zazwyczaj rzeczy materialne. Jest to przedstawione w taki sposób, że wymyśliłam sobie białego Cadillaca, więc sobie go wydrukowałam, powiesiłam nad łóżkiem i codziennie wieczorem mówię, że go mam.
Czy to jest twoje marzenie?
Nie, to jest po prostu mój temat.
I ja po prostu siedzę, patrzę, powtarzam, że to już jest mój Cadillac, a jeszcze najlepiej to za pieniądze, których nie mam, sobie wynajmę tego Cadillaca i będę nim jeździć mhm. i pokażę światu, że to jest właśnie ta energia i za chwilę on po prostu zjawi się w moim życiu, nie wiedzieć w jaki sposób, a ja w tym czasie nie zrobiłam nic. Mhm. No czy to zadziała?
Mhm. A czemu to jest twój temat?
Dlatego, że ja bardzo lubię mimo wszystko uczyć o energii pieniędzy i mimo wszystko mhm. uważam, że to w ogóle bardzo bym chciała, żeby temat pieniędzy nie był właśnie takim tematem identyfikowanym jako próżny. Mhm. Uważam, że jest tak wiele osób, nie wiem, czy można przeklinać w tym projekcie, zjebanych z pieniędzmi, że właśnie pieniądze w rękach zajebistych ludzi powinny się znajdować jak najczęściej i w jak największej ilości. Uważam, że manifestowanie pieniędzy jest fenomenalną rzeczą. Uważam, że praca nad manifestowaniem pieniędzy to jest taki nauczyciel jak mało który, dlatego że to jakby my w każdym temacie i zresztą odpowiadając trochę i linkując do tego, o czym mówiłaś, o Cadillacu i o tych praktykach, my manifestujemy z tego, kim jesteśmy. My przyciągamy poprzez to, kim jesteśmy i w co wierzymy, w sensie co jest wdrukowane prawie w naszą podświadomość, a nie z tego, jakie my fizyczne kroki wykonujemy. Czy my wydrukujemy sobie to zdjęcie, czy nie. Czy my będziemy jeździć tym Cadillacem, czy nie. Jak mnie czasami ludzie pytają, no dobra, ale czy ja na przykład powinnam zrobić to i to, to zależy. W zależności od tego, co ci to robi, jak ty się wtedy czujesz. Jak ty jadąc tym Cadillacem rzeczywiście, tym wynajętym, poczujesz na moment to, że to jest moje, mogę to mieć, no to jest super pomysł. Ale jeżeli robisz to tylko po to, żeby znajomi cię widzieli, jak jedziesz tym Cadillaciem i żeby w ich głowach stworzyć ten obraz, to szkoda twoich pieniędzy na ten wynajem, prawda? Więc jakby dla mnie, to jest mój temat, bo ja uważam, że temat pieniędzy jest bardzo ważnym tematem.
Też niezaopiekowany u nas mocno,
jest,
nie?
Jest totalnie niezaopiekowanym. Wstydzimy się pieniędzy, wstydzimy się manifestowania pieniędzy. Manifestujemy, czy zarabiamy, czy przyciągamy tyle, ile nam wystarczy. A uważam, że każdy z nas powinien przyciągać tyle, ile tylko może. więcej niż potrzebuje, jeżeli tylko jesteś w stanie objąć umysłem ten koncept, że możesz przyciągnąć więcej niż potrzebujesz, 10 razy więcej niż potrzebujesz, to proszę zrób to i tą nadwyżkę oddaj tam, gdzie te pieniądze są potrzebne.
Biorąc pod uwagę, że jest to nasz dwumilionowy odcinek wspólny, to oczywiście też możemy podlinkować do rozmowy o przyciąganiu pieniędzy, którą nagrałyśmy w 2020 roku, z tego co pamiętam. Ale bardzo ważny wątek padł, wydaje mi się, czyli właśnie to, że też istnieje takie przekonanie. W ogóle czuję, że my dzisiaj będziemy po prostu dementować jakieś mity w tym świecie.
Proszę
bardzo,
zróbmy to.
Istnieje takie przekonanie, że my właśnie manifestujemy poprzez nasze myśli i afirmacje, czyli jeżeli będę cały czas sobie coś powtarzać, zapisywać, to się wtedy wydarzy. Jeżeli będę myślał pozytywnie, to przydarzą mi się dobre rzeczy. I okej, jakby Te rzeczy też przyniosą dużo dobrego do naszego życia, tu nie ma co do tego wątpliwości, ale tak jak powiedziałaś, to co... Muszę wrócić dygresję, bo jak myślałam o tym odcinku, gdzie są tematy, które mnie interesują, ale też no, nie uważam się za ekspertkę w nich zupełnie, to pomyślałam sobie, że jest takie powiedzenie, że jeżeli nie umiesz czegoś wytłumaczyć w prosty sposób, znaczy, że tego do końca nie rozumiesz, więc ja przyniosłam Asię, żeby mnie wsparła, bo ja się staram, naprawdę, ja się staram.
To czekaj, tutaj wejdę w słowo. No. Ej, już naprawdę najwyższy czas, żebyś zaczęła myśleć o sobie jako o ekspertce w tej dziedzinie, bo jesteś jedną z absolutnie jakby top ten dla mnie, najbardziej praktykujących osób, jeśli chodzi o prawo przyciągania, jakie znam.
Dziękuję. Dobrze, teraz więc, już mi lepiej.
Więc niech to wybrzmi.
Więc wracając do mojego wywodu, to rzeczywiście jest tak, że my, ja to mówię też z mojej wiedzy, którą mam właśnie od Lacey Phillips sprzed lat, no i którą cały czas staram się aktualizować, to są wszystko jakby programy, które my wchłaniamy od tam 0 do 7 lat, ale ona też mówi, że tam do, powiedzmy do 14 roku życia jeszcze jesteśmy taką gąbką chłonną, czyli programy, mam na myśli wszystko to, co obserwujemy w naszym otoczeniu, czy wśród opiekunów, czy z mediów, od rówieśników. I ta historia, którą my sobie opowiemy wtedy, czyli ten system wartości i te wszystkie przekonania, które nam się wtedy ugruntują, one stanowią dorosłego człowieka, jakim jest teraz Karolina i Asia. I nam się wydaje, że mówimy na przykład, że bardzo bym chciała pracować przez 4 godziny w tygodniu, ale przez całe życie oglądaliśmy naszych rodziców, którzy pracują non-stop. I wiemy, że jeżeli chcemy mieć spoko życie, jeździć na wakacje, to trzeba pracować 12 godzin na dobę. W związku z tym jest pewien rozstrzał między tym, co mamy wryte w naszą podświadomość versus to, co teraz mówimy, że tego strasznie pragniemy i że właśnie takie pracowanie na powierzchni nie jest do końca skuteczne. Ale z drugiej strony wiem, że ty na przykład rekomendujesz też takie praktyki związane z afirmacjami i z tym, co jest do zrobienia dzisiaj, z tym, co myślimy. Więc jak byś to zbalansowała? W sensie, na ile korzystać z tych rzeczy, ale w którym momencie trzeba pogrzebać głębiej?
Ale odpowiesz mi też na to pytanie potem?
A no spoko.
Wiesz, może mam odpowiedź.
Dobrze, to ja najpierw. Więc tak. Po pierwsze, bardzo ważne jest to, co powiedziałeś, że to, co obserwujemy, kiedy jesteśmy dziećmi, nie tylko to, czego doświadczamy, nas kształtuje. Bo często mamy takie myślenie, okej, ale mnie się nic takiego nie wydarzyło, ale w domu były pieniądze, myśmy mieli na wszystko, jakby wszystko było, dlaczego ja nagle mam trudność, żeby przyciągać, nie? Ale byłaś świadkiem rozmów rodziców na przykład. Tobie się nic nie wydarzało, ale byłaś świadkiem. Byłaś świadkiem, jak dwie osoby nawet nie do ciebie coś mówią, tylko do siebie nawzajem, nie? Czy właśnie koleżanka w szkole czegoś doświadczała i ty byłaś obok, więc to, jak chłonny jest umysł dziecka, to jak i też jak bez filtra przyjmuje wszystko, bo dorosła osoba będzie w stanie oddzielić, okej, to są czyjeś problemy, nie moje, one mnie nie dotyczą, a dziecko po prostu programuje się jeden do jednego, więc to jest też ważne, żebyśmy pamiętali, mówię to z własnego doświadczenia, bo ja bardzo długo się zastanawiałam, czemu ja na przykład bardzo, bardzo długie lata dorosłego życia miałam trudność ze sprowadzaniem pieniędzy do swojej przestrzeni, bo właśnie wzrosłam w takim domu, w którym te pieniądze były, wszystko było okej, nie? No ale byłam świadkiem pewnych rozmów, więc jakby to jest ważne. Natomiast to, co jakby, ja uważam, że tak, afirmacje i taka praca na powierzchni to jest bardzo dobry początek. Ona jest również ważna później, ale my od tego możemy zacząć. Bo jeżeli ja sobie zaczynam afirmować, okej, mam te pieniądze, czyli decyduję o tym, że chcę mieć te pieniądze, albo związek romantyczny, bo nie ograniczajmy się w tych manifestacjach, prawda?
Albo awans w pracy.
Albo awans w pracy, albo jakąś relację ze sobą inną niż mam w tej chwili, to jeżeli ja zaczynam sobie mówić wprost, to jest to, czego ja chcę. i teraz ubieram to w afirmację, czyli mówię sobie, okej, to jest to, czego, to jest to, co mam, to, to jest mój pierwszy moment, w którym zaczynam wyłapywać ograniczające przekonania. Mhm. Bo nagle mam myśl, niby jak, takim jak ja to się nie przydarza. To jest dla mnie niemożliwe. W Polsce to jest niemożliwe. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zaczynają się, to jest pierwsza warstwa, w której się pojawiają te ograniczające przekonania, nad którymi ja mogę pracować. De facto przychodzi taki moment, oczywiście mam nadzieję, że opowiesz o tej głębokiej pracy, bo wiem, że tutaj masz dużo doświadczenia z tymi narzędziami od Lacey i tak dalej, więc jestem bardzo ciekawa, jak...
W gotowości.
Jesteś w gotowości, także 3, 2, 1, daj mi tylko dokończyć zdanie. Natomiast ja uważam, że przychodzi taki moment, że decydujesz o tym, czego chcesz, pojawia się myśl, która ci mówi, że nie, ale ty już wiesz, jak to działa i ty dosłownie patrzysz na tę myśl i mówisz, okej, kolejny, do widzenia. Mhm. Już jakby nie pracujesz nad tym w ogóle, bo ty już wiesz, że każda z tych myśli w taki czy inny sposób jest kłamstwem. Że albo jest kłamstwem w ogóle, jest po prostu jedną z wersji rzeczywistości, na przykład w Polsce się nie da zarobić. Okej, dam ci 20 tysięcy przykładów, że jednak się da, nie? Więc to jest po prostu kłamstwo. Albo to jest kłamstwo, w cudzysłowie, kłamstwo na zasadzie, nie wiem, chciałabym robić podcast, ale boję się wystąpień publicznych, boję się nagrywać. No to nie jest kłamstwo, że się boisz nagrywać, ale to nie jest ostateczny powód, żeby tego nie robić, bo możesz sobie pomóc, możesz ten strach wyłączyć. Nie?
Ja bym jeszcze dodała do tego, co mówiłaś o obserwowaniu otoczenia, że nawet to nie zawsze muszą być rozmowy rodziców, ale nawet ich przekonania, które oni niewerbalnie wyrażają poprzez to, że my jako dzieci, no też odczuwamy ich lęk, niepokój.
Tak.
I w takich małych sytuacjach, no ja po prostu pracując też właśnie ze swoimi przekonaniami już lata temu, wyłapałam, ile takich historii mam wpojonych, mimo że nikt nigdy nie usiadł ze mną i tego nie powiedział. Moi rodzice o tym nie rozmawiali.
Absolutnie.
Ale ja po prostu jestem jeden do jednego moim tatą w tej i tej kwestii. Myślę tak. sobie, o wow. Jakby tak. nie zdawałam sobie z tego sprawy. Ale ty już, uważam, super pokazałaś właśnie te kolejne etapy, no bo wydaje mi się, że jeżeli coś jest jakąś uniwersalną zasadą, która funkcjonuje, czy jakimś systemem, który funkcjonuje w świecie, jakim jest praca z prawem przyciągania czy manifestowanie, no to to się sprowadza do tego samego, tylko czasami ubieramy to inaczej w słowa, tak? W zależności od tego, do kogo chcemy trafić. No i jakby do mnie przemówiła ta narracja, którą ma Lacey Phillips, z którą ja spotkałam się po raz pierwszy w 2018 roku, w ogóle w sensie spotkałam w internecie. A w 2019 poszłam na jej spotkanie w San Francisco i od tego momentu zaczęła się moja praca, bo ja zobaczyłam ją, jak ona mówi o tym na żywo i ja to kupiłam. Ja wiem, ona do mnie przemówiła, więc wydaje mi się, że też jest to trochę o tym, jak trafimy na odpowiednią osobę i to, w jaki sposób ona dobierała słowa i to, że miała takie podejście też mocno osadzające się właśnie w psychologii, to dla mnie jako też osoby sceptycznej, która zastanawiała się, co prawda, czy przypadek, czy przeznaczenie, ale też jakby te opozycyjne siły we mnie mocno pracowały. No a jeśli chodzi o samą tą pracę głęboką, to generalnie ja bardzo lubię opowiadać o tym wzorku, tak ona to nazywa formula, z którego ona korzysta w swojej pracy. To jest platforma, która się nazywa To Be Magnetic. Ja też o niej mówiłam wiele razy, tylko właśnie nigdy nie zgłębiłam tego tematu, tylko bardziej ludzi do tego odsyłałam, ale wydaje mi się, że to jest wartościowe, żeby o tym opowiedzieć. I właśnie to jest dokładnie to, co ty powiedziałaś. Czyli po pierwsze wybieramy sobie, czego chcemy. Tutaj twój słynny cytat. Zdecyduj, czego do cholery chcesz. I najpierw może powiem o tych krokach, a potem będę się zgłębiać i będę cię dopytywać.
Dobrze.
Bo jakby ja pięknie tutaj szkielet zarysuję, ale chętnie z tobą pogrzebię w tym. Więc zdecydujemy, czego chcemy. Następnie lokalizujemy te nasze blokady czy ograniczające przekonania, pracujemy z nimi, znajdujemy tak zwanych expandersów spolszczone, czyli osoby, które doszły do tego, co my chcemy osiągnąć z miejsca podobnego do naszego, czyli pokazujemy naszej, miałam powiedzieć szybko, ale nie wychodzi, pokazujemy naszej podświadomości, że to jest możliwe, tak? Że jakby da się do tego dojść i ja tutaj lubię podawać właśnie przykład sportowców, czyli właśnie tego, że pobijamy jakiś rekord, ktoś pobija rekord w sprincie i nagle wszyscy pobijają ten rekord.
Później już wszyscy
tak,
to robią.
I nie dlatego, że zadziała się magia i prawo przyciągania jest po prostu z kosmosu, tylko dlatego, że w ich mózgach pojawiła się ścieżka, która mówi, o, to jest osiągalny wynik. I nagle jesteśmy tym samym sprawczy i nam też to wychodzi. Więc nie jest to magia, co jest po prostu ludzka natura i nasz mózg, więc to jest dla mnie fascynujące. No i na koniec jest etap tak zwanych testów, których nie mogę doczekać, aż dotkniemy, jak to skonfrontujesz ze mną, czyli właśnie rzeczy, które trochę udają to, co my chcemy otrzymać, po to, żeby sprawdzić, czy jesteśmy gotowi na to, żeby rzeczywiście osiągnąć to, o czym pragniemy. To już brzmi teraz tak mega ezo, więc ja już muszę skończyć. I finalnie gdzieś tam przychodzi do nas to, czego chcieliśmy, o ile rzeczywiście tego chcieliśmy. I tutaj właśnie zataczamy koło i jest moje pierwsze pytanie. Punkt pierwszy. Zdecyduj, czego chcesz. Mhm. I pytanie, na ile my wiemy, czego chcemy? Na ile prosimy o to, czego chcemy z poziomu serca? I ja rzeczywiście jakby jest mi w cudzysłowie pisane i ja chcę mieć ten swój podcast. A na ile jest to moje ego, które sobie wymyśliło jakąś wersję mnie i wydaje mi się, że chcę mieć go na przykład z jakiegoś tam wizerunkowego powodu. Więc teraz adnotacja pierwsza. Na ile to jest ważne, żeby... W sensie może inaczej, na ile w przypadku działania z prawem przyciągania to ma jakiekolwiek znaczenie, czy to jest serce, czy to jest ego? I dwa, jak to rozróżnić i dlaczego warto?
Wiesz co, warto dlatego, że warto żyć swoim życiem i być szczęśliwym. Myślę, że szczęśliwym możesz być wtedy, kiedy robisz te rzeczy, które autentycznie są twoje.
Warto po prostu dla siebie.
Dla siebie, zwyczajnie, nie? Ja zawsze pytam, dobra, a czemu chcesz tego, czego chcesz? Samą siebie pytam, czemu chcesz tego, czego chcesz? I też ludzi, z którymi pracuję, nie? No i często jest na przykład tak, bo chcę, żeby rodzice byli dumni, nie? Bo sobie opowiadam historię, że ten krok mnie doprowadzi do tego kroku. I czasami jest tak, że my chcemy rzeczy z niewłaściwych powodów, na przykład, bo chcę, żeby rodzice byli dumni. Chcę iść na te studia, bo chcę, żeby w końcu tata mi powiedział, żeby mój tata, ja na przykład chciałam iść na psychologię, żeby moi rodzice w końcu mogli mówić, żeby wiedzieli, co mówić znajomym, czym ja się zajmuję zawodowo, bo nie umieli tego objąć umysłem, nie?
Mhm. Powiedz swoim dziadkom, że jesteś youtuberką. Tak, by the way.
Ale kontynuuj. Ojej, chciałabym być taką, wiesz, muchą na ścianie, która obserwuje tą rozmowę.
Dobrze, opowiem anegdotkę. Pamiętam, jak było coś o mnie w magazynie L parę lat temu i moja mama przyniosła tę gazetę mojej babci i moja babcia podeszła do mnie i powiedziała: Karuniu, a dlaczego oni chcieli o tobie napisać? No, więc to jest też urocze. Ale to było piękne. Jestem
to
z tym okej.
To cudowne to
tak,
jest.
Kontynuuj.
No więc czemu chcesz tego, czego chcesz? I czasami to jest z niewłaściwych powodów, a czasami tak naprawdę to jest marzenie spod spodem. Czyli ja na przykład chcę zarabiać, wymyślam historię, chcę zarabiać 10 tysięcy, ale tak naprawdę dlatego, że opowiadam sobie historię, że taka kwota pozwoli mi zacząć z poczuciem bezpieczeństwa starania o rodzinę. Mhm. I tak naprawdę ja chcę tego dziecka, a nie tych 10 tysięcy, nie? Więc takie kwestionowanie tego, czemu ja tego chcę, jest uważam dobre i nie ma w tym nic złego. I prawda jest taka, że jeżeli... Nie tylko dla siebie to robimy, ale też dla siebie to robimy w tym kontekście, że jeżeli ja robię rzeczy z niewłaściwych powodów, tak co do zasady z niewłaściwych powodów, to będzie mi po prostu trudno je przyciągnąć do swojego życia, bo moja dusza zawsze wie, moje serce zawsze wie, że to nie jest moje prawdziwe marzenie. Tylko moja głowa mi podpowiada, że ono jest prawdziwym marzeniem i wtedy mamy te dwa oddzielne głosy i znowu brzmi to trochę ezo, ale to jest też, myślę, że dobry psycholog też byłby nam w stanie to rozłożyć na czynniki pierwsze i opowiedzieć, jakie mechanizmy tam działają. Więc myślę, że kwestionowanie tego będzie dobrą rzeczą, ale co do zasady, nie, wszechświatowi, jakby, czy tak, wszechświatowi jest wszystko jedno, co ty chcesz przyciągnąć.
Ale tak sobie myślę, że czasami nawet dobrze jest dostać to, czego się tak naprawdę nie chce, ale nam się wydawało, że chcemy, po to, żeby po prostu zweryfikować to i być bliżej tego, na czym naprawdę nam zależy.
Jakby szlak cię nie trafi, nie?
Jakby ja miałam dużo takich historii. I potem się zmienia, fajnie, że chciałam tego od 10 lat, teraz już wiem, że mnie to nie interesuje, dziękuję, idę dalej. Tak. I nie jest to stracony czas, bo był to czas potrzebny mi po to, żeby wyklarować to, co naprawdę jest dla mnie istotne. Więc
absolutnie.
Myślę, że duża taka doza tutaj jakiejś takiej akceptacji swojej drogi.
Tak.
No ten kolejny etap to jest pracowanie z tymi przekonaniami, które nas ograniczają, czy właśnie z blokadami. No i właśnie pierwsze wyzwanie to jest to, żeby w ogóle te rzeczy zweryfikować, no nie? Ty powiedziałaś o tym, że kiedy zaczynamy nazywać to, czego chcemy, to przychodzą nam do głowy te wszystkie komunikaty, które potencjalnie nas przed tym blokują, że mi się nigdy nic nie uda, albo nie wiem, jestem kobietą, albo jestem... za słabo śpiewam, nie wiem, wymyślam jakieś po prostu randomowe rzeczy, tak? Albo ludzie właśnie, którzy odnoszą sukces, nie mają rodziny. No, myślę, że tego są tysiące, nie? Zresztą sama z tym pracujesz na co dzień. I myślę, że sami możemy z jednej strony to zidentyfikować, ale na przykład to, w jaki sposób to do mnie przyszło, bo mam wrażenie, że u mnie bardzo dużo rzeczy było tak super ukrytych. To było w ogóle w lockdownie. Pamiętam, byliśmy wtedy cały czas na łączach i ja, korzystając w ogóle z twojej metody opukiwania, w końcu zaczęłam robić te programy, bo nie byłam w stanie się zupełnie za to zabrać, a już od wielu miesięcy miałam taki plan. I to są właśnie programy Lacey Phillips, o której mówię już po raz kolejny. I ona stosuje takie metody warsztatowo-medytacyjne z połączeniem hipnozy, które pomagają po prostu wejść w taki stan, kiedy jesteśmy wyciszeni, bardziej skomunikowani ze sobą, więc przychodzą do nas te myśli też w takiej prowadzonej medytacji. Może nieco łatwiej niż kiedy usiądziemy z notesem i kartką, znaczy notes i kartka to podobna rzecz, notesem i z długopisem, bo też wydaje mi się, że wtedy ten nasz intelekt mniej pracuje i przychodzi do nas taki prawdziwy komunikat, a nie ten przefiltrowany przez głowę. To na przykład u mnie jest jakiś bardzo istotnym case'em, bo ja wiele rzeczy sobie umiem wytłumaczyć i powiedzieć to, co wydaje mi się, że chciałabym, żeby było prawdą, także tutaj też pomieszanie z poplątaniem. I no właśnie, no i nagle okazuje się, że nie wiem, miałam przekonanie, że jeżeli chcę być postrzegana jako osoba elokwentna, jako intelektualistka, jako osoba o szerokiej wiedzy, to muszę zakrywać swój wygląd, że jakby to nie idzie w parze, że powinnam jakby chować swoją urodę. To na przykład była jakaś taka rzecz, do której doszłam. Albo że na przykład, nie wiem, wstydzę się tego, że nie znam się na muzyce tak, jakbym chciała i wydaje mi się, że przez to jestem głupia. Wiesz, jakieś takie historie. I jeszcze w tych medytacjach i w tych hipnozomedytacjach, tam nic wielkiego się nie dzieje, no zazwyczaj dochodziliśmy w tym procesie do tego, w którym momencie to przekonanie zostało zrodzone, po to, żeby to w jakiś sposób zmienić,
żeby zrozumieć, że ono nie jest twoje co do zasady, tak, tylko jakby, że je wziąć skądś.
Odrzucić. Ale powiem ci, wiesz, ja też od lat nie stosowałam tych praktyk i zastanawiam się z twojego podwórka, czy ty masz jakieś właśnie inne sposoby na to, że w momencie, kiedy odkryjemy, że mamy taką ograniczającą myśl, na przykład, że, nie wiem, też miałam coś takiego, że bałam się odezwać publicznie, bo jeżeli powiem coś, co jest nie do końca adekwatne, no to jestem głupia. Jakby to jest jakaś taka rzecz, która mi się przypomniała. Też mam taką super anegdotkę, ale nie będę chyba teraz...
Powiedz, koniecznie powiedz.
To jest grube. To jest po prostu mega śmieszne. Powiem najszybciej, jak się da. Miałam 5 lat i w przedszkolu miała przyjść do nas telewizja. Nie wiem, czy ty znasz tę historię.
Nie.
Mieliśmy rozmawiać o Unii Europejskiej, bo to było przed wejściem do Unii Europejskiej. Jakoś, nie wiem, rok powiedzmy 2000. I pani kazała nam się przygotować do tego, czyli zapytać rodziców mniej więcej o tą Unię Europejską, że może zabłyśniemy w tej telewizji jako tam 4-5-latki. Poszłam do domu, zapytałam mamę, mama mi coś tam poopowiadała. Wiadomo, mam 5 lat, więc skumałam tyle to, co skumałam, to moje.
Ojej, no.
Przyszła telewizja, kamera na mnie i jest pytanie, no Karolinko, powiedz, czy wiesz, co to jest Unia Europejska? A ja na to, Unia Europejska to Związek Radziecki. No więc temat, jakby nikt się nic nie odezwał, ja wróciłam do domu, no i opowiadam mojej mamie tę historię. No i moja mama zareagowała bardzo emocjonalnie, że nic takiego nie powiedziała i jakby, no wiesz, jakby nie wytłumaczyła mi tego na zasadzie, słuchaj, to jeszcze raz ci opowiem, o co chodzi, tylko ja poczułam, że padła jakaś gafa, bo mama powiedziała mi prawdę, a ja coś przekręciłam. No i właśnie w takiej medytacji, wracając, znaczy w sensie pozdrawiam mamę, jakby wiadomo, o najlepsze intencje były wtedy.
Jasne.
I wiesz, takie medytacje do mnie przyszło, że o wow, jakby takie małe rzeczy sprawiły, że ja się potem bałam podnieść rękę na zajęciach, tak jakby mnie wszyscy nagle mieli ocenić. No do tej pory, jak o tym mówię, to jestem taka, czuję, że jestem taka właśnie zestresowana, jakbym rzeczywiście popełniła jakiś straszny grzech, a to jest po prostu jakaś tam, nie wiem, nawet nic to nie musi być, nawet nie chcę tego nazywać. No więc pytanie brzmi, jak z takimi rzeczami pracować, jak je przeprogramowywać i czy rzeczywiście wystarczy powiedzieć, to już nie jest moja historia, idę dalej.
To zależy. To zależy.
Moja
z... Tak.
Tell me.
Powinna mieć tutaj taką kartkę. To zależy. To zależy, z kim rozmawiasz, to zależy, kto ma jaką wrażliwość, to zależy od wielu, wielu czynników. Po prostu musimy obserwować siebie. Jeżeli jest tak, że uświadomiłaś sobie, że masz taką myśl, że masz taki program, że taka sytuacja się wydarzyła i że ona głęboko w tobie tkwi i potrafisz w tym momencie sobie powiedzieć, okej, no ale to nie jest, jakby, ja to przeżywam jak ta pięciolatka wciąż, no bo to ta pięciolatka doświadczyła tych emocji, ale teraz jako dorosła kobieta mogę tą pięciolatkę w myślach przytulić, powiedzieć: dzieciaku, no źle to, nie, to nie tak, nie, jeszcze raz ci wytłumaczę. Jakby, wiesz, być tą mamą dla niej, jakby robić cokolwiek, ale też zrozumieć, że okej, ale to nie jest obiektywna prawda o tobie, to nie jest definiujące.
Czy możemy takie rzeczy też przepracować w terapii?
Absolutnie tak.
No właśnie, bo to mi się wydaje chyba najsensowniejszym rozwiązaniem z tego wszystkiego. Mam wrażenie, że tak. Ja też zostałam z wieloma takimi rozgrzebanymi tematami i to było zanim poszłam na terapię i wydaje mi się, że byłoby mi o wiele, może nie tyle łatwiej, bo to nie chodzi o poziom trudności, ale może bezpieczniej bym się czuła ze swoimi emocjami, z tym, co przeżywam, jakby ktoś mnie przez to przeprowadzał. Nie?
Znaczy wiesz co, uważam, że absolutnie, jeżeli ktoś ma przestrzeń, jest otwarty na terapię, to jest numer jeden narzędzie. Tylko też znowu, tak jak z tymi nauczycielami, że nie każdy nauczyciel będzie dla ciebie, prawo przyciągania będzie dla ciebie idealnym nauczycielem i znajdź sobie swojego. Tak jak nie każdy, nawet jeżeli 10 twoich koleżanek mówi, że ta nauczycielka czy ten nauczyciel jest zajebisty, to niekoniecznie dla ciebie musi takim być. Tak samo jest z terapeutami. Znajdź sobie swojego, takiego, żeby jakby, bo obie wiemy ze swoich doświadczeń osobistych, że przychodzi taki moment, że siadasz przed terapeutą i sobie myślisz, kurwa, co ja tu robię? W ogóle co to jest za typ? W ogóle bez sensu, wychodzę, nie? Ale nie skreślaj całego konceptu terapii przez to, nie? Więc to jest jakby na pewno numer jeden narzędzie. I ono nam pozwala po prostu siąść z profesjonalistą i coś rozpakować, uleczyć i spakować z powrotem, zamiast szukać dla siebie narzędzi po omacku. Natomiast jeżeli ktoś nie chce iść w tą ścieżką, na razie nie jest gotów, to uważam, że bardzo dobrym pomysłem właśnie jest metoda opukiwania. Opukanie tego po prostu. I tutaj rzeczywiście są na świecie, może w Polsce tego typu terapeutów akurat nie znam, ale wiem, że na świecie jest masę terapeutów, takich, wiesz, lekarzy wykształconych w taki klasyczny sposób, którzy stosują to narzędzie, metodę opukiwania, to nie jest EZO narzędzie, to jest narzędzie łączące właśnie psychologię z akupunkturą, akupresurą. I absolutnie myślę, że to jest gdzieś na pograniczu już tej terapii, ale takiej bardzo bardziej autoterapii. Natomiast jeżeli łapiesz się na tym, że uświadomiłaś sobie jakieś wydarzenie, przypomniałaś sobie jakąś blokadę i jesteś na takim etapie, albo ta konkretna blokada jest taką, na którą ty możesz spojrzeć i powiedzieć, okej, to nie jest moje po prostu, move on. To po prostu daj sobie przyzwolenie, żeby nie grzebać w tym, bo zauważyłam, że ostatnio beształam moją społeczność w tym temacie, że wszyscy tak się strasznie skupiają na tym, na tych ograniczających przekonaniach, że nie dają sobie przyzwolenia, żeby już nie mieć ograniczających przekonań, albo żeby je mieć, ale równolegle manifestować zajebiste życie, nie?
A to jest w ogóle kluczowy temat i też dla mnie osobiście, nie? Że my zakładamy, że w ogóle, żeby żyć tym życiem, na którym nam zależy, to musimy się naprawić.
Musimy zasłużyć.
Tak, i pozbyć się wszystkich tych blokad, czy właśnie przekonań, a wydaje mi się, że smutna i radosna wiadomość zarazem jest taka, że zawsze jakieś nowe będą, no bo jeżeli chcemy uzyskać coś nowego, jeżeli chcemy się rozwinąć w życiu i wejść na jakiś tam nowy, nie wiem, na nową drogę, nowy poziom, jakkolwiek to nazwać, no to coś nas tam będzie blokowało, no bo to jest dla nas nowe, więc trzeba będzie to przepracować. I czy my za każdym razem musimy to intelektualizować? Właśnie to jest też, wydaje mi się, taka duża pułapka. I też widzę to właśnie w społeczności To Be Magnetic, którą sobie tam nadal obserwuję, pomimo, że już nie jestem właśnie aktywnie jakoś zaangażowana też w te warsztaty, to było parę lat temu i jakby mam do tego ogromny sentyment, ale też z tego na co dzień nie korzystam, ale że wpadamy trochę w taki wir doszukiwania się wszędzie, że o, tu jest moja blokada, tu jest moje przekonanie, muszę je teraz przepracować. Dobra, a może po prostu zdaj sobie z tego sprawę, żyj dalej i zastanów się, kiedy to przekonanie ci jakoś zawadza i wtedy zastanów się, czy możesz to zmienić jakoś tę narrację, a może tak naprawdę możesz to olać.
Możesz to olać albo wybrać bardziej wspierającą myśl w danym momencie. Wiesz, ciekawe jest to, że jak my sięgamy po kolejne rzeczy, to bardzo często te same przekonania do nas wracają. Jeżeli na przykład opowiadamy sobie historię, że żeby zarobić 10 tysięcy, to muszę się nacharować, i musiałabym pracować 36 godzin na dobę, jak sobie to przepracujemy i później te 10 tysięcy jest dla nas po prostu okej, mogę to robić z łatwością, mogę to robić prawie bezwysiłkowo, tak sobie podniesiemy poprzeczkę na te 50 tysięcy, to bardzo często tam wcale nie ma nowego ograniczającego przekonania, tylko jest to samo, tylko w nowych okolicznościach. Znowu mamy, ale już wtedy wiemy, już wiemy, że to nie jest prawda o tym, jak świat działa.
I łatwiej nam je po prostu strzepać.
Absolutnie.
Ale to też mi się kojarzy z twoim powiedzeniem o tym, że suma problemów jest zawsze taka sama. Ja to cytowałam, myślę, że z 20 razy w moich podcastach i to w ostatnim czasie bardzo często, że to jest też trochę to, że nam się wydaje właśnie, że jak już będziemy na tym wyższym poziomie, to wtedy te rzeczy będą nieaktualne. Tak naprawdę ten mindset z dzisiaj przeniesiemy na ten mindset w przyszłości, jeżeli się mu nie przyjrzymy albo właśnie sobie z nim nie popracujemy. Więc to też jest, myślę, fajne, że ta praca do wykonania jest już dzisiaj. I to jest, no i właśnie to nam znowu przywraca tę sprawczość.
Tak.
Że te przekonania będą z nami rosły, więc możemy się im przyjrzeć dziś. Ale też, no właśnie bez tego, no zachowując gdzieś ten balans, żeby się im przyglądać, żeby nad nim pracować, ale też, żeby nie wkładać tam za dużo tej energii, też normalnie funkcjonować, normalnie żyć.
No wiesz, jeżeli ja czuję, że absolutnie to są dla mnie paraliżujące myśli, że ja nie jestem w stanie ruszyć dalej. I jest tylko gdzieś jakieś takie ziarenko nadziei w mojej głowie na zasadzie, okej, są ludzie, którym ja ufam, którym ja wierzę, nauczyciele, mentorzy, którzy mówią, że to nie jest ograniczenie dla mnie. Ale ja czuję, że jest totalnie. I nie umiem w ogóle ruszyć, bo tak bardzo mnie to blokuje. No to wtedy tak, to wtedy szukam dla siebie metody, terapeuty, nauczyciela, mentora, jakiejś edukacji. Czasem to jest książka, czasem jakby cokolwiek wystarczy. Ale jeżeli ja czuję, że po prostu zwyczajnie fizycznie nie jestem w stanie ruszyć, to wtedy szukam narzędzi. Jeżeli jestem na takim etapie, że tylko mnie już bawi, bo dosłownie tak przychodzi taki moment, że zresztą sama wiesz, że masz takie, o nie, serio, znowu ty, moja kochana, po prostu ograniczająco myślę, do widzenia, i chyba, że masz coś nowego do powiedzenia, bo ja te wszystkie twoje argumenty znam na pamięć, tam na tylny fotel możesz siąść.
Ale pamiętam taki wykład Marty Niedźwieckiej o wewnętrznym krytyku, że to nie jest tak, że on zniknie, ani się jakoś wyciszy, tylko możemy go po prostu zignorować. To jest jakaś część nas, która możliwe, że zawsze gdzieś tam będzie, ale możemy wybrać go nie słuchać.
Absolutnie tak. To jest to właśnie to, że nie musisz wierzyć we wszystko, co myślisz. Nie musisz wierzyć w każdą myśl w twojej głowie, nie?
Ekstra. Kolejny nasz podpunkt z formułki to są właśnie ci ekspandersi. O czym już powiedziałam, więc myślę, że tutaj nie ma co się za bardzo na tym skupiać, czyli właśnie osoby, które są dla nas dowodem na to, że coś jest możliwe. I moja anegdota tym razem będzie taka, że ja poniekąd się śmieję, bo to oczywiście brzmi śmiesznie, że sobie zmanifestowałam moją drogę zawodową, ale po prostu nieświadoma zupełnie, jak to działa. Oglądałam sobie filmy na YouTubie, miałam jakieś tam poczucie sprawczości, które było ze mną od dziecka, bo akurat to mogę powiedzieć, że dostałam od moich rodziców, że oni zawsze mówili, że mogę zrobić to, co będę chciała. I że jakby co sobie wymyślisz, to po prostu działaj. I to jest ekstra. Bardzo się tego cieszę, bo nad tym nie musiałam pracować, więc już miałam to odblokowane.
To jest bardzo ważne, że my też jesteśmy w niektórych sprawach programowani na zajebiste rzeczy.
Tak, nie? Tak, tak. No właśnie, żeby o tym nie zapomnieć. Nie? To jest super ważne. Szczególnie jak się skupiamy na tym, ile nam złego się zadziało w dzieciństwie. Tak. Wspominamy o tym, że też dużo dobrego było. Więc ja miałam poczucie, że co sobie nie wymyślę, to się uda. Ekstra. Jednocześnie oglądałam filmy na YouTubie. Wymyśliłam sobie, że założę kanał. Po czym robiąc to, obserwowałam ludzi, których kariera poszła dalej. I ja nie myślałam o tym, że to będzie moja ścieżka. Nawet jakoś tak strasznie o tym nie marzyłam. Chociaż może miałam z tyłu głowy, że o, czemu nie. Ale mój mózg wiedział, że istnieje coś takiego jak droga zawodowa, która rodzi się z działania w internecie, a było to 10 lat temu, więc nie było to takie oczywiste, teraz mamy tych dowodów znacznie więcej, a ja gdzieś tam sobie wpadłam w jakąś niszę i idealnie jak sobie o tym myślałam właśnie wczoraj, mówię tak, o, no to tak pięknie podąża za tą właśnie formułką, bo miałam dowody na to, że te osoby, które też zaczynały u siebie w domu na kolanie, po prostu, nie wiem, z najsłabszej kamerki montując to tragicznie, i im się udało, nie wiem, współpracować z markami, wyjeżdżać i stworzyć jakieś swoje brandy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, myślę, bardzo ważny element, żeby szukać tych dowodów. Nie wiem, czy masz coś o ekspandersach do dodania?
Tak, mam to, żebyśmy szukali takich ekspandersów, którzy... Istotne jest to, żeby to była osoba, z którą ja się mogę utożsamiać. Na przykład dla mnie ekspandersem nie będzie na przykład Tony Robbins, chociaż osiągnął wielki sukces spektakularny w coachingu. Ale ja nie jestem w stanie się z nim utożsamić, więc znajdujmy sobie takich ludzi,
którzy zaczęli z podobnego miejsca.
Zaczęli z podobnego miejsca, są podobną osobą i są teraz w tym miejscu, w którym ty chcesz być, i niech to nie będzie osoba, która cię wkurwia. Bo jeżeli sobie na nią patrzysz, to myślisz, bez sensu, uprzywilejowana, taka śmaka, no to z jednej strony po pierwsze to nie jest dla ciebie dobry ekspander, ale z drugiej strony to też jest dla ciebie taki trop twoich ograniczających przekonań.
No właśnie,
nie?
Chciałam powiedzieć, że to jest dobre. Właśnie ja też jak zmieniłam sobie trochę narrację wokół tych triggerów, to pomyślałam sobie, o dzięki.
No.
Skoro rusza mnie czyjś potencjalny sukces, to znaczy, że coś mi we mnie przeszkadza, że nie jestem w stanie tej osoby wspierać. I to jest właśnie ta poszlaka, żeby dojść do tego, jak my możemy popracować nad tym, żeby też mieć to. Bo ewidentnie, skoro ktoś nas wkurza, to znaczy, że ma coś, czego my nie mamy. Ekstra.
To tyle miałam do dodania. Powiedz mi, czy my teraz idziemy w testy? Tak. Czy już jest ten moment?
Tak, dobrze. To jest ten moment.
Opowiedz mi o testach.
Nie, to mi powiedz o testach, bo ja wierzę w testy i uważam, że dostajemy często coś, co jest podobne do tego, co poprosimy. Na przykład to będzie jakaś współpraca zawodowa i ona jest praktycznie naszym spełnieniem marzeń, ale nie ma jakiejś fundamentalnej rzeczy typu, że nie wiem, to miało być latem, a jest zimą i w tym czasie nie pojadę z rodziną na wakacje. Ale dobra, to przecież strasznie o tym marzyłam, tak? Albo wymyśliłam teraz coś tak totalnie trywialnego, ale wiesz, że to też tyczy się każdej sfery życia, tak i pracy, i relacji, czy finansów. No więc ja uważam, że testy są, że testy są, kropka, ale wiem, że jesteś sceptyczna, więc powiedz, dlaczego warto te testy brać tak z przymrużeniem oka.
Nie, ja uważam, że ten mechanizm, o którym ty mówisz, absolutnie jest.
Okej. Okay.
Tylko ja go nie nazywam testem. Bo dla mnie powiedzenie test... Tak, jakby ja to nazywam cudami zwiastującymi, ale absolutnie uważam, że z jednej strony zgadzam się z tym, że istnieje ten mechanizm, zaraz powiem więcej, ale nie uważam, że nas wszechświat testuje. Nie uważam, że ktokolwiek nas sprawdza, czy my jesteśmy gotowe. Nie uważam, że to jest tak, że ten duży wszechświat testuje, sprawdza ciebie. To my sobie te testy robimy. Nikt z zewnątrz nam tego nie robi. I ja tego, tak jak mówię, nie nazywam testami, bo tutaj znowu mocno wchodzi takie myślenie, że to ja muszę zasłużyć. Że ktoś z zewnątrz o tym decyduje. Ja się na przykład złapałam na tym, że w mojej społeczności ludzie piszą afirmacje po to, żeby zasłużyć. W ogóle nie używają afirmacji tak, jak należy ich używać. My piszemy afirmacje, czy powtarzamy sobie je w głowie po to, żeby się umieścić w tym stanie emocjonalnym, jakby to już było, żeby się poczuć, jakby to już było. A my często na przykład afirmacje piszemy, jakbyśmy klepali pacierz, też na zasadzie bez połączenia z tymi słowami, nie? Więc tutaj to mnie bardzo triggeruje, ale też totalnie, zawsze od lat jak rozmawiamy, to ja mówię cuda zwiastujące, a ty mówisz testy i daję wszystkim totalną wolność, czy ona nie jest moja, żeby komuś dawać, ale zostawiam tę wolność, żeby każdy to rozumiał po swojemu i też uważam, że jeżeli dla kogoś ta narracja testowa jest dobrą narracją i taką wspierającą, totalnie okej. Okay. Dla mnie to są tak zwane cuda zwiastujące, czyli nieidealne wersje naszego marzenia, którym nasze zadanie jest takie, żeby powiedzieć im dziękuję, ale nie dziękuję. I uważam, że to jest tak, że my w ogóle przyciągamy z tego, kim się stajemy. Że tak naprawdę największa rzecz, która powoduje, że nagle rzeczy, które były dla nas totalnie niedostępne, dzisiaj są oczywistością, to jest zmiana tożsamości. My stajemy się kimś, dla kogo oczywistym jest to, że jest w zajebistym, szczęśliwym związku. Stajemy się kimś, dla kogo oczywistym jest to, że czy ja coś robię, czy nie robię, co miesiąc 50 tysięcy ląduje na moim koncie. Stajemy się taką osobą. I w tym stawaniu się taką osobą, cały ten proces, o którym już teraz mówiłyśmy, do tego momentu się zadziewa i w pewnym momencie pojawia się rzecz, która pojawia się to takie spełnienie marzenia, które jest nieidealnym spełnieniem marzenia. Jakbyśmy to chciały wytłumaczyć z poziomu takiego, wiesz, prawo przyciągania, że jestem ja i wszechświat, to ja to rozumiem w ten sposób, że dosłownie wszechświat dostaje od ciebie komunikat, czego ty chcesz i trochę tak jak migawka w aparacie fotograficznym. Łapie fokus. Podrzuca ci rzeczy na zasadzie, czy to o to ci chodziło i łapie ten fokus. I jeżeli ty na tę nieidealną rzecz, nieidealną wersję swojego marzenia powiesz tak, to tak jakbyś po prostu zrobiła zdjęcie w momencie, kiedy on jeszcze tego fokusu nie złapał. Wszechświat próbuje odgadnąć, czego ty chcesz. To tak z takiego poziomu, jeżeli rozumiemy prawo przyciągania jako wszechświat i ja. Coś chciałaś dodać?
Wiesz co, chciałam dodać, czy to nie jest tak, że my się godzimy na ten moment, kiedy zobaczymy już coś, co jest prawie tym, czego chcemy, właśnie z takiego poziomu lęku. Że to jest takie,
tak,
na zasadzie, ja mogę podać przykład mieszkania, bo to jest coś, co udaje mi się manifestować bardzo dobrze, to nie znaczy, że łatwo, bo dużo mnie to kosztuje właśnie pracę nad tym, żeby odpuścić i poczekać na to, czego naprawdę chcę. Ale niejednokrotnie, kiedy właśnie czuję, że to jest trudne, żeby znaleźć mieszkanie, że takie, którego szukam, na pewno jest w ogóle poza moim zasięgiem i w ogóle takich mieszkań nie ma i na pewno nie od zaraz i wiesz, wszystkie, i wszystkie te lęki. W momencie, kiedy pojawia się coś, co jest bardzo fajne, mimo że nie spełnia do końca tych wytycznych, to mam takie uczucie, że dobra, może to wezmę i odetchnę z ulgą. I wtedy to jest ten moment, kiedy właśnie biorę wdech. Mówię, to nie jest to, czego chciałam. I wierzę, że dostanę takie mieszkanie, jakie marzę. Ale to jest dla mnie strasznie trudne za każdym razem.
Wiesz co, ja ci dam przykład z pieniędzy i ze związku. No. Bo to jest tak, to nie chodzi o to, żeby być arogancką, uprzywilejowaną osobą, która kręci nosem na 90...
Dzięki. To też czujesz, że tak zabrzmiałam.
Co w ogóle nie było?
No mów dalej, mów dalej.
Po prostu królowa ciętej riposty. Więc to nie chodzi o to, żeby być takim upartym na zasadzie albo 100%, albo po prostu spieprzaj wszechświecie. W ogóle nie chcę tego, nie? To nie jest o tym. Bo jeżeli manifestujesz idealnego partnera i on miał mieć nawet takie określone cechy fizyczne i nagle ma inny kolor oczu, no to kurwa bez przesady, tak? Ale jeżeli to jest tak, że przychodzi ten idealny partner i ty mi mówisz, to jest 90% tego, co ja chciałam, po prostu jest zajebisty, po prostu wyżej jest po prostu ogień, wszystko jest super, no tylko ma żonę w 7 miesiącu ciąży, ale on przysięga, że oni ze sobą nie sypiają, to było tylko raz po pijaku, oni się już rozstali praktycznie, no to ja się tylko uśmiechnę, nie? Więc czasami jest ten element, o którym my mówimy, że to jest tylko taki mały niuans, ale jak cię za 3 lata zapytam o tą historię, to ty mi powiesz, od początku wiedziałam, że to jest ściemniacz. Od początku wiedziałam, że to jest totalne nie. Więc problem cudów zwiastujących, czy może nie problem, trudność cudów zwiastujących, czy testów, polega na tym, że to, czego my pragniemy, wygląda jak praktycznie, to jest najlepsze, co dotychczas przyciągnęłyśmy. To nie tylko, że to jest 90% naszego marzenia. To jest 90% marzenia przy założeniu, że dotychczas przyciągałyśmy 50%. I to jest ta trudność, bo my sobie myślimy, kurczę, jeżeli to jest 90% tak, to i to jest najlepsze, co kiedykolwiek zdarzyło mi się przyciągnąć, to jak ja mogę temu powiedzieć nie? Przecież to już jakby nie ma czegoś więcej, jak ja mogę chcieć jeszcze czegoś więcej? Z zawodowymi rzeczami czy z pracą to jest tak, że chciałaś takich pieniędzy i przychodzi idealnie ta kwota. Ale z takiego źródła, że ty wiesz, że musiałabyś zaprzedać duszę diabłu, czy no po prostu... Wiesz, że to będzie dla ciebie totalnie trujące otoczenie.
No bo nie chcesz w ogóle pracować z taką
osobą. Nie chcesz pracować, czy na przykład pracujesz w miejscu toksycznym i chciałaś już się zwolnić i nagle szef ci proponuje podwyżkę w dokładnie tej kwocie, którą afirmowałaś, nie? I znowu jest takie, to jest praktycznie to, czego ja chciałam, ale ten jedno ziarenko, które jest na nie, ono jest jak malutki kamyczek w bucie, który ci po prostu wywierci dziurę do kości. To jest to nie. Bo jeżeli to są jakieś, bo jeżeli to nie jest idealnie to, ale ten element, który jest na nie, jest taki okej, okay, to jakby dobra, no to tak, to przyjmij. Natomiast jeżeli nie, to tutaj jest, to jest tak. I Lacey uczy tego podobnie, myślę, że ty możesz powiedzieć tak cudowi zwiastującemu, ale to tylko tyle zrobi, że ci to odsunie od przyciągnięcia twojego idealnego scenariusza.
Ale może jest ci to potrzebne.
Ale może tak.
Bo coś tam jest do zrobienia.
Absolutnie
czegoś
tak.
Się możemy z tego nauczyć.
Absolutnie
ja tak staram
tak.
Się do tego podchodzić, bo właśnie takie było moje pytanie do ciebie. Po co nam te cuda zwiastujące w takim razie są? Bo czasami, też bym wróciła do tej refleksji, którą miałam jakiś czas temu, że czasami rzeczywiście jest tak, że my o coś prosimy, bo nam się wydaje, że jesteśmy na to gotowi, a potem się okazuje, że jednak są programy, które mówią coś zupełnie innego i tu jest ten zgrzyt. Tylko tu mam wrażenie, że znowu wjeżdżamy na to, że jeszcze wiesz, nie zasłużyłam, jeszcze nie zrobiłam wystarczająco,
no właśnie.
Żeby się tak właśnie nie zapędzić. Więc zastanawiam się jakby jak odmawiać, znaczy jak podchodzić z taką pokorą do tych cudów zwiastujących, żeby wyciągać z tego lekcję, ale jednocześnie nie piętnować się za to, no oczywiście to mi się przytrafiło, bo jeszcze cały czas uważam to i to.
Ale
i to.
Właśnie, ale to tutaj jest właśnie ten problem tego, że to jest test. Jeżeli my mówimy o tym, że to jest test, to on się nam przydarza. I pytasz, po co one nam są? Bo, ale to wtedy tak, zakłada, że one tak. Przyszły z zewnątrz.
I że są czymś negatywnym.
Że są jakimś narzędziem, lekcją, czymś, tak. Nie? Ale to pomyślmy sobie o tych cudach zwiastujących jako o sobie samej, Bo to de facto ja to tłumaczę na zasadzie, że wszechświat próbuje zrozumieć, czego ty chcesz i podsyła ci. My możemy tak to nazwać. My możemy w ogóle manifestację wytłumaczyć przez pryzmat psychologii. Dobry ksiądz nam to wytłumaczy, dobry mentor, prawa przyciągania i tak dalej. Więc te sposoby tłumaczenia są różne. Prawda w środku jest zawsze taka sama. Natomiast prawda jest taka, że ja uważam, że to ja jestem... Prawie ja jestem sama tym wszechświatem i ty prawie jesteś sama tym wszechświatem. Wierzę, że jest to zewnętrzne pole, ale nasza sprawczość i to jak my możemy wszystko, to jest po prostu nie do objęcia umysłem. Więc to ja robię te testy. Mhm. To ja robię te cuda zwiastujące. To ja trzymam ten aparat, przycisnęłam spust migawki i szukam. Ten aparat po prostu robi... I to moja decyzja jest w tym, czy ja... Będę niecierpliwa i jak tam jeszcze jest to rozmazane, to ja już pstryknę i będę miała rozmazane zdjęcie. Czy to ja wytrzymam chwilę dłużej, on złapie idealną ostrość i wtedy ja zrobię zdjęcie. To ja to robię. To ja sobie nie robię żadnego testu. Ja siebie w żaden sposób nie sprawdzam, czy jestem gotowa. To po prostu moje czułka wychwytują. To ja sobie dałam program pod tytułem chcę idealnego partnera. I moja energia wyszukuje idealnego partnera. I mój komfort i moje poczucie takiego luzu na zasadzie, ja wiem, że ten idealny partner albo te idealne pieniądze są w drodze do mnie, moja energia tego teraz szuka i okej, to jest nieidealne, ja bardzo dziękuję, że to przyszło, cudownie, i jeszcze nie, to jeszcze nie jest to. Jeżeli ja wiem, że ja to robię sobie, dla siebie, to nagle mogę mieć luz, bo nikt mnie nie testuje, nikt mi ocen nie wystawia.
Przetłumaczymy to na język angielski i wyślemy to do Lacey, bo uważam, że to jest piękna interpretacja tego. Naprawdę, ja tobie bardzo dziękuję za to, jak to o tym mi opowiedziałaś. Dziękuję. Bo wiesz, moja wewnętrzna, pilna uczennica podchodziła do testów bardzo poważnie i z lekkim poczuciem bycia skarconą, a jakby nikt nam krzywdy zrobić nie chce, więc myślę, że to jest w ogóle bardzo miłe. I po pierwsze kończy nam się czas, ale po drugie trzeba jeszcze dojść do punktu zwieńczającego, czyli momentu, w którym otrzymujemy to, o co poprosiliśmy. I za chwilę się ciebie zapytam, jakie to jest uczucie i jak skąd wiedzieć, że to. Ale wydaje mi się, że warto też powiedzieć, nie wiem, czy to tak działa u każdego, pewnie każdy jest trochę inny, ale też jak słucham historii innych ludzi i jak obserwuję u siebie właśnie ćwicząc ten mój mięsień zaufania, co się dzieje, jak wygląda ta cała dynamika, kiedy ten cały schemacik tak naprawdę, kiedy ja dostaję to, co poprosiłam, to u mnie towarzyszy temu ogromne poczucie nieprzywiązania do efektu, i wręcz takie podejście, że czy to się przytrafi, czy nie, nie robi mi za dużej różnicy. I to jest dla mnie osobiście najtrudniejsze. W momencie, kiedy ja o coś proszę i nad czymś pracuję i tak strasznie mi zależy i tutaj właśnie jest coś, nad czym nie mam za dużej kontroli, typu właśnie szukam mieszkania albo bardzo bym chciała, nie wiem, żeby trafiło do mnie jakieś zlecenie, które jest dla mnie super istotne, to kiedy ja się tego tak strasznie uczepiam, zazwyczaj mi to nie wychodzi, czyli właśnie ta cała energia frustracji, która mi towarzyszy. A w momencie, kiedy ja i nie manipulując sytuacją, czyli nie myślę sobie, a dobra, to ja teraz tak udam, że odpuściłam, że niby mnie to nie rusza i wtedy to się wydarzy, tylko kiedy ja rzeczywiście dojdę do momentu, gdzie stwierdzę, dobra, jeżeli to będzie, to spoko, a jak nie, to mam alternatywę i też jestem mega zadowolona i idę dalej. I tak miałam przed tym mieszkaniem. Pomyślałam sobie, okej, mam takie i takie potrzeby w tym momencie, jeżeli to mieszkanie się nie pojawi, to po prostu znaczy, że może mam nie mieszkać w Warszawie, to dosyć mocny przykład, ale stwierdziłam, dobra, to ja wtedy po prostu pójdę za moim drugim marzeniem, czyli wyjadę i spróbuję jakiegoś alternatywnego scenariusza, bo jeżeli mam być w Warszawie, to zależy mi na tym, żeby to było na takich i na takich warunkach. I stwierdziłam, niech się dzieje. Wykonałam oczywiście działania, bo to też jest chyba ważny element, o którym nie powiedziałyśmy, że to nie jest tak, że zrobiliśmy te rzeczy i siedzimy i czekamy, tylko jesteśmy proaktywni. Czyli napisałam do osób, które potencjalnie mogłyby mieć jakieś kontakty. Zrobiłam wszystko, co było w zasięgu moich możliwości, ale nie fiksowałam się na tym i nie zastanawiałam się nad tym nieustannie, tylko zostawiłam to.
Nie forsowałaś
tak,
tego.
Nie forsowałam tego. Wykorzystałam swoje możliwości i czekałam, wiedząc, że jak przyjdzie, to przyjdzie, a jak nie, to są inne opcje i teraz jestem z tym okej. I wtedy te rzeczy się pojawiają. I to jest w moim życiu po prostu 100% zawsze idzie tym scenariuszem.
Znaczy, wiesz co, ja uważam w ogóle, że my w prawie przyciągania i to będzie, ja nie wiem, czy powinnam to mówić.
Boję się.
My powinniśmy sobie dać przyzwolenie do tego, żeby trochę je tak dopasowywać do siebie, w sensie, że są jakieś zasady takie ogólne, natomiast każdy z nas jednak trochę ma swoją metodę prawa przyciągania. I to, o czym ty mówisz, czyli ta zasada o tym, żeby nie mieć tej desperacji w sobie, żeby nie mieć tej presji, prawda? Ty znalazłaś... U ciebie to działa. U drugiej osoby... Zresztą to tak samo jak z testami, tak? U jednej osoby słowo test i w ogóle myślenie o testach będzie super, wspierające, ale dla drugiej nie? Więc dajmy sobie też przyzwolenie, żeby trochę to było nasze, żebyśmy próbowali różnych metod i dopasowywali to do siebie. Natomiast ja uważam, że to... U mnie to wygląda w ten sposób, że ja pozwalam sobie chcieć bardzo i jednocześnie przypominam sobie o tym, że jeżeli to się nie wydarzy, to nie jest dla mnie zagrożenie życia. To nie, szlak mnie nie trafi. I mam wielką wiarę, ja osobiście, moja metoda jest taka, że odłączam od tego aspekt czasu. Wiadomo, że jak ty szukasz mieszkania i to jest dla ciebie, albo się wyprowadzam ze starego mieszkania do nowego w Warszawie, albo muszę gdzieś indziej się wyprowadzić, no to tutaj jest ta presja czasu, ale dla mnie na przykład, jeżeli tylko mogę sobie na to pozwolić, to zdejmuję presję czasu, bo ja zauważyłam, że na przykład u mnie presja czasu była obniżającą efekty. Że jak sobie założyłam, że to się ma wydarzyć do końca tego miesiąca, no to już po prostu było... No, był ten aspekt presji. Jeżeli zdejmuję presję czasu i pozwalam sobie chcieć bardzo i jednocześnie rozumiem i pamiętam, że okej, chciałabym mieć miesiące, w których zarabiam 200 tysięcy i chciałabym, żeby to już był ten miesiąc, ale wiem, że jeżeli to się nie wydarzy w tym miesiącu, to się wydarzy w którymś innym miesiącu, to ten balans energetyczny robi mi najlepsze efekty.
I na koniec jeszcze raz bym powtórzyła to, że do tych wszystkich zabiegów dochodzi nasze działanie. Nasze zaangażowanie i nasze niesiedzenie i czekanie, tylko dążenie do tego celu, pragnienia, które sobie wyznaczamy. Bo myślę, że jeszcze sami tego brakuje właśnie w opowieściach o prawie przyciągania.
Absolutnie. Muszą być kroki praktyczne. Przy czym te kroki praktyczne de facto to bardzo mocno to widać, kiedy padają takie pytania o to, jak robić skuteczny biznes online. Na przykład ja często konsultuję tego typu tematy. I czy sprzedawać tak, czy sprzedawać tak, czy poprowadzić ten program na Zoomie, czy na grupie na Facebooku, czy na żywo, czy nagrane i tak. To nie ma znaczenia. Okay. Ty rób praktyczne kroki, takie jakie czujesz, że w danym momencie pragniesz robić. Ja zawsze mówię, że ten ostatni krok w prawie przyciągania to jest krok praktyczny wynikający z inspiracji. Zrób tak, jak czujesz, że chcesz. Bo de facto nie ma jednej ścieżki kroków praktycznych do twojego celu. Gdybyś miała tylko wyciągnąć same praktyczne kroki, to możesz zrobić... Przepraszam. Możesz zrobić takie kroki, ale różnicę robi to, jak się czujesz, w co wierzysz, jaka jesteś, kiedy robisz te kroki praktyczne, albo te kroki praktyczne, albo te kroki praktyczne.
Powiem ci tak, ja czuję, że jest jeszcze tyle rzeczy, o których nie powiedziałyśmy, nawet w kontekście tego, że okej, rzucamy komunikat, że życzymy sobie czegoś w naszym życiu, ale dokładnie jak to do nas przyjdzie i w jakiej formie pozostaje w dużej mierze poza naszą kontrolą lub nie powinniśmy do końca się przywiązywać do tego, że to będzie w konkretny sposób taki, a nie inny.
Ojej, to jest temat rzeka.
Więc to jest temat rzeka, dlatego ja postanawiam postawić tutaj kropkę. Uważam, że i tak spory materiał przerobiłyśmy i ja mam do ciebie tylko taką prośbę, że jak wejdzie taki przedmiot do szkół, to żebyś zrobiła program nauczania, bo myślę, że jesteś do tego najlepszą osobą.
Dziękuję bardzo.
Asiu, dziękuję ci za tę rozmowę.
Dziękuję.
Po raz, nie wiem który, ale wydaje mi się, że 10. To jest możliwe?
Idziemy na rekord. Ostatnio mówiłyśmy, że idziemy na rekord.
Tak, idziemy na rekord dalej. To była po prostu czysta przyjemność i nie mogę się doczekać, aż spotkamy się znowu.
Dziękuję bardzo, moja ekspertko.
O, proszę cię. Dzięki wzajemnie. Do usłyszenia.
Dziękujemy za wysłuchanie letniej serii Na Dwa Głosy. Dajcie znać, czy chcecie, aby taki format rozmów zawitał do podcastu na stałe. A może macie swoich ulubionych gości? Czekamy na wasze opinie i refleksje w komentarzach na YouTubie, Spotify i Instagramie. Do usłyszenia.